Tu Radio Kraków Kultura.
Teraz się usłyszymy z Janem Fanfare. Dzień dobry.
Dzień dobry Krzysztofie, witam Państwa.
Bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać nie tylko o tym koncercie, na który za chwilę zaprosimy, który się wydarzy w Krakowie w przyszłym tygodniu, ale że w ogóle to jest dobry pretekst do tego, żebyśmy porozmawiali o Twojej i pasterzy kotów działalności muzycznej, więc witaj na naszej antenie. To jest, no właśnie, to jest chyba... Podejrzewam, że nie jedna rozmowa o tym projekcie od tego się zaczęła, ale trudno tego pytania nie zadać. Skąd ta nazwa? Shepherds of Cat. To jest tak absurdalne, że nie sposób o to nie zapytać.
Jasne. Słuchaj, figura niemożliwa. Pewnie pamiętasz różnego rodzaju takie obrazki, które stwarzają iluzję optyczną, która tak naprawdę prowadzi donikąd. Jest jakaś rzeczywistość, ale ta rzeczywistość jest niemożliwa. Czy ktoś wyobraża sobie taki stan, w którym można w jakikolwiek sposób zawładnąć kotem, w jakikolwiek sposób go sterować? Otóż jest to rzeczona figura niemożliwa. My, podążając tą naszą ścieżką improwizacji audiowizualnej, próbujemy trochę dokonać takiej właśnie figury niemożliwej, w której ogarniamy entropię przypadków w sposób całkowicie koniec końców uporządkowany i mający taki ostatecznie liniowy charakter. I to jest właśnie to. To pasterstwo kotów jest tą próbą okiełznania przypadku i pracy na intuicji w sposób całkowicie liniowy, czyli tak pozornie figura niemożliwa, ale chyba trochę możliwa, bo od 10 lat już to robimy. No i przy okazji zaproszenie na to wydarzenie, które będzie miało miejsce 18 września w Krakowie, żeby sobie naocznie i nausznie sprawdzić, jak ta formuła pasterzy kotów się ziszcza.
No właśnie, te figury są niemożliwe, a z drugiej strony przecież da się taką iluzję, przynajmniej w obrazku wizualnym stworzyć, że ona się wydaje jednak jakaś prawdopodobna. I z tej perspektywy to jest może coś, co i wam się udaje, ale warto przyjść i sprawdzić. Z tymi kotami to zdecydowanie jest tak, jak mówisz. Wyobrażam sobie bardziej, jak to koty wypasają ludzi niż odwrotnie. No, sporo już zdradziłeś, powiedziałeś o tym, że jesteście składem improwizującym i w tej improwizacji działającym od 10 lat, i to jest myślę też nie lada wyzwanie już przy takim długim przebiegu, jeśli się stawia nagranie płynące z intuicji właśnie na improwizację, jak grać jeszcze w taki sposób, żeby też siebie nawzajem nie wprowadzić na już jakieś wytarte kolejny, wiesz, na przetarty szlak po prostu, tylko jak jeszcze utrzymać ten organizm świeży.
Słuchaj, no właśnie, to kryterium świeżości i to kryterium takiego zaskakiwania siebie samego tą substancją zdarzenia w procesie improwizacji, tak? No to jest to ten element, z którym myślę wielu artystów improwizujących, muzyków improwizujących się boryka. Jest to ta pozornie trudność polegająca na tym, żeby po jakimś czasie znajdować tę kolejną świeżość. Natomiast w momencie, jeżeli to pierwotne założenie z samej swojej definicji abstrahuje od powtarzalności, to nie ma Nie ma z tym problemu, nie ma takiego ciśnienia na to, żeby poszukiwać sensu stricte tej świeżości, gdyż ta świeżość jest naturalnym czynnikiem wywołującym takie granie. Wiesz, jeżeli wszystko jest oparte na intuicji, to ta intuicja zawsze z definicji prowadzi w jakimś nieznanym i koniec końców nowym kierunku. Z uwagi na to, że mapy tworzymy przez powtarzalność, prawda? Natomiast w momencie, kiedy używamy intuicji, no to z definicji jakby abstrahujemy zupełnie od mapy, od kierunku. I to jest coś, co pozwala no, poruszać się za każdym razem w sposób dla siebie samego nowy, świeży i taki ciekawy. Mam nadzieję, że również przez to ciekawy dla odbiorców, którzy to obserwują.
A to nie jest tak, że po 10 latach to wy już sobie w myślach czytacie?
Czytamy sobie w myślach, dokładnie tak, ale właśnie to czytanie w myślach jest tym elementem, który otwiera nowe, zupełnie nowe perspektywy i nowe możliwości, bo wiesz, to czytanie sobie w myślach przebiega na poziomie takiej metareguły trochę, że to jest tak, że my jesteśmy w stanie sobie dopowiadać przyszłość, nie wiedząc zupełnie jaka ona nas, w jakiej formie ona nastąpi. I to jest cudowne, że te 10 lat dało nam taką bazę wzajemnego porozumienia. Natomiast to w żaden sposób nie ciągnie nas w dół i nie mapuje, nie ogranicza, nie stwarza takich kanałów powtarzalności, tylko wręcz przeciwnie, za każdym razem jesteśmy w stanie robić sobie wzajemnie, i tutaj cudzysłów, takie psikusy artystyczne polegające na tym, że wypuszczamy się wzajemnie w jakieś takie obszary, które są obszarami pełnymi niepewności, niewiadomego, a przez to, że funkcjonujemy ze sobą tak długo, to jesteśmy wzajemnie dla siebie wsparciem, potrafimy no, wspierać się w penetrowaniu tej niepewności, tych obszarów, tak za każdym razem nowych.
No, zespół to też wspólnota, a wspólnota zdecydowanie to wsparcie. To powiedzmy od razu, że Pasterzy Kotów tworzą Aleksander Olszewski, Adam Webster, Dariusz Błaszczak, Jan Fanfare i Maciek Piątek, czyli VJ Pietruszka. I tak się zastanawiam, bo właśnie Maćka często wyjmujecie poza nawias, a właściwie jednocześnie czuję, że jest stałym członkiem tego, co robicie. Jak to z tym jest, że to Pasterze Kotów, Shepherds of Cats, ale i VJ Pietruszka, a nie już po prostu Pasterze?
Słuchaj, bo to jest tak, że Maciek jest integralnym bytem, jako twórca autonomicznym, integralnym bytem jako twórca wideo, natomiast jest też integralnym bytem jako no, piąty członek tak naprawdę tego zjawiska Shepherds of Cats i VJ Pietruszka. To ja myślę, że tak na poziomie audio należałoby definiować to zderzenie jako Pasterze Kotów, natomiast na poziomie audio-wideo to musi być to definiowane i opisywane jako Shepherds of Cats i VJ Pietruszka.
A zdarza wam się
w taki sposób.
Zdarza się wam grać bez niego?
Słuchaj, Nie zdarza nam się.
No
Tak
właśnie.
naprawdę, tak naprawdę teraz nam się nie zdarza. Wiesz co, ja pamiętam, że kiedyś nawet chyba próbowałem zasugerować coś takiego, że Maciek, no ale przecież jesteś tak naprawdę integralną częścią pasterzy
Stały
kotów,
fragment
ale
gry.
stały fragment gry. Ale właśnie chyba ten stały fragment gry bardzo dobrze się podkreśla jakby w tej pełnej nazwie. Ja myślę sobie, że tak jak myślę o tym zdarzeniu, to myślę o tym zdarzeniu właśnie w takiej nazwie, że tak jak były zespoły, które też miały ten spójnik i w siebie, tak pierwszy ten Mamas and Papas mi przychodzi do głowy.
Velvet
I tu trochę jest taka
Underground i
sytuacja.
Nico na przykład.
Na przykład, dokładnie. Tutaj jest Shepherds of Cats i DJ Pietruszka.
Okej, przyjmuję. Ja przyznaję, że po prostu zawsze we mnie to wzbudza takie skojarzenie tymczasowości, a dopiero później sobie zdałem sprawę, że to jest przecież jak najbardziej regularne, powtarzalne i właściwie już stałe w tym, co robicie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy do rozmowy z Janem Fanfare z Shepherds of Cats. No więc właśnie, Janku, kto najbardziej broi w tym zespole? Mówisz, że płatacie już sobie czasem jakieś figle, że czasem ktoś już zaczyna w tych improwizacjach psocić. Który z chłopaków jest tym wywrotowym elementem?
Powiem, że chyba takich najbardziej wywrotowych, są dwa najbardziej wywrotowe elementy. Jednym jest Adam Webster, nasz brytyjski wiolonczelista, a drugim chyba ja. Jakkolwiek pozostali panowie po prostu są również pełni takiej wewnętrznej otwartości do tego, żeby kroczyć po polach całkowicie nieznanych, to tymi takimi trochę zanadto szalonymi momentami, elementami tego naszego wspólnego dzieła, to Adam i myślę, że ja. Psotnicy.
Psotnicy. Adam gra na wiolonczeli, ale też śpiewa głosowe improwizacje i ten głos na przykład na nagraniu z wrocławskiego już niedziałającego miejsca Bemma Baru, to był jeden z takich wiodących elementów właśnie tamtego koncertu, który zresztą można było w całości wysłuchać na naszej antenie. To jest tak, że wy czasem się umawiacie może na jakiś kierunek, na jakiś temat, na jakiś...
Zupełnie nie.
To, bo wiesz, bo jak słucha się tego nagrania właśnie z Bemma Baru, to aż czasem trudno uwierzyć w to, że to nie jest jakoś wcześniej, nie wiem, zaplanowane. W sensie tak blisko tam czasem w rejony piosenek miejscami. Swoją drogą czytałem też twoją rozmowę w Anxious Magazine z Arturem Mieczkowskim, w której wspominasz no, taką właściwie niemal mistyczną sytuację, w której to było chyba w trakcie Buto Techno, pojawił się taki moment, w którym tak wszystko się zgrało, a wszystko było improwizowane, a wyszło tak, jakby było po prostu co do minuty wyreżyserowane. Jak to wam się udaje, takie porozumienie?
Słuchaj, jak mówiłeś to, jak przywodziłeś pamięcią to zdarzenie z Budotechno, czy też mi się też od razu tak w głowie kilka innych takich przypomniało, takich momentów, to nie widać tego, bo w radio trudno, ale patrzę na przedramieniu kudły, stanęły mi dęba. Po prostu to jest coś, czego co doświadczam, wielokrotnie doświadczyłem i czego tak naprawdę głęboko nie rozumiem. na żadnym z poziomów, mimo że penetruje jakby te obszary porozumienia intuicyjnego od tak wielu lat z tymi ludźmi. To jest coś, co jest naprawdę oszałamiająco niezwykłe w momencie, kiedy czujesz jakby, to jest coś takiego, jakby się wchodziło wzajemnie sobie do środka i myśli, które pojawiają się u mnie w głowie, prawdopodobnie są, nie są moją tylko i wyłącznie wewnętrznym zdarzeniem, tylko że tak naprawdę jestem nastrojony na myśli ich. I to, co ja słyszę i myślę, że to jest moja myśl, jest tak naprawdę odbiorem tych zbiorowych myśli, które pojawiają się w tej przestrzeni zespołu. To jest coś, ja wiem, że to brzmi po prostu, tego typu opowieści pewnie dobrze działają o 23:30, nie? A jak ktoś rano po 8 coś takiego opowiada i się słucha tego typu treści przy porannej kawie, to tak no, daj na luz, ale naprawdę doświadczam czegoś takiego tak niezwykle głębokiego porozumienia, które następuje w tej przestrzeni przypadku. I w momencie, kiedy 5 facetów jest w stanie podążać, mówię, liniowo w jakimś wspólnym kierunku, a jednocześnie podążać bez kierunku, bo to jest ten paradoks właśnie tej rzeczonej, wspomnianej na początku figury niemożliwej, że my idziemy w jakimś konkretnym kierunku, mimo że tego kierunku tak naprawdę w ogóle nie ma, bo nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, gdzie to prowadzi, bo to za każdą sekundą tego zdarzenia prowadzi być może w inną stronę, a jednak pomimo wszystko w tej nieokiełznanej entropii zdarzeń wspólnie na tę chwilę łapiemy jakiś wspólny kierunek. To jest w ogóle dziwne i dla mnie naprawdę niezrozumiałe, ale jest, ale działa.
Jest sporo w tym, co mówisz, takiej filozoficznej refleksji. Zastanawiam się, czy to są takie treści, które też was jako zespół gdzieś prowadzą, inspirują. Skąd czerpiecie? Macie jakiś wspólny katalog takich, nie wiem, zdarzeń, spraw z kultury czy z życia, które czynią waszą muzykę bardziej właśnie interesującą, spójną?
Słuchaj, no i właśnie, i tutaj gdyby tak poszukać trochę takiego wspólnego mianownika, jeżeli chodzi o nasze, że tak powiem, estetyczne preferencje, bądź też takie orientacje, kto co lubi na tym poziomie, czego na co dzień lubi penetrować, doświadczać na poziomie sztuki, to jesteśmy w ogóle, każdy z nas jest z innego świata. Natomiast to, co nas łączy, to myślę taka wspólna, wypracowana organiczność, wręcz taka zwierzęcość podejścia do tej materii, którą się zajmujemy. Bo my jesteśmy trochę jak tacy artystyczni prymitywiści. Większość muzyków improwizowanych ma taki w sposobie grania taki ten taki post, nazwijmy to, post-jazzowy background, że ta improwizacja dla wielu, wielu muzyków wzięła się z tego, no, doprowadzenia już jazzowej improwizacji do skrajności, jeżeli chodzi o wszystkie dostępne obszary definiujące muzykę. Natomiast dla nas ta improwizacja, ona schodzi na poziom takich atawizmów. Jakkolwiek każdy z nas jest muzykiem, to traktujemy te instrumenty w sposób taki bardzo atawistyczny. Przez to one jakby zaczynają abstrahować od tego pierwotnego przeznaczenia, jakie muzyka im dała. Wiesz, gramy na instrumentach nie jakichś dziwnych, powymyślanych, tylko normalnych instrumentach, tak? Adam gra na wiolonczeli, Olek gra na różnych etnicznych instrumentach, Maciek robi wizualizację za pomocą różnych stricte DJ-skich, ale takich swoich też autorskich narzędzi wizualnych. Darek na syntezatorze modularnym, a ja głównie na gitarze i na takim preparowanym ukulele. Natomiast sposób, w jaki uruchamiamy te instrumenty, on ma taki, mówię, zwierzęcy, atawistyczny charakter. My abstrahujemy całkowicie od wszystkich kwestii artykulacyjnych, przynależnych instrumentatowi i wywołujemy te dźwięki z poziomu takiego mózgu trzewnego naszego. Dźwięki czy też obrazy. To ma taki bardzo, mówię,
prymitywny sznyt w sumie.
Tak, dokładnie, dokładnie. Wiesz, bo muzyka przez to, że jest takim systemem, czy w ogóle interwencja wizualna wideo, stały się językiem przez to, że się skodyfikowały, czyli przeniosły na poziom takich kodów, które funkcjonują na poziomie intelektualnym stricte. Natomiast myśmy zupełnie ten poziom kodyfikacji takiej intelektualnej, jakkolwiek uznajemy, bo mówię, każdy z nas jest uporządkowanym muzykiem, czy też twórcą wideo, natomiast wspólnie jakby zostawiamy zupełnie ten poziom intelektualny i schodzimy na poziom trzewny. To wszystko dzieje się w ogóle w innym miejscu i nie ma żadnego, ten język, on jest, wiesz, to trochę, myślę, przypomina te takie pierwsze interwencje artystyczne, pierwotne, nie? Że ktoś po prostu zaczął coś rysować, nie dlatego, że była technika, tylko zaczął obrazować w ogóle swój świat wewnętrzny za pomocą kreski, bądź też obrazował świat wewnętrzny za pomocą dźwięku ewokowanego. Tak sobie myślę, że te pierwsze instrumenty to było po prostu uderzanie być może siebie samego dłońmi, na przykład opukiwanie. Wiesz, my tak trochę używamy tego. Wiesz, Adam na przykład często bierze, kładzie sobie wiolonczelę na kolanach i trze ją. Mhm. Trze pudło i w ten sposób gra. I to nie jest tylko i wyłącznie akcja, bo może sobie pomyśleć, o, po prostu robi jakieś dziwactwo. Nie, on gra. Gra pocierając pudło.
No myślę, że stałych słuchaczy koncertów free impro, czy w ogóle muzyki nowej, nie trzeba przekonywać, że to nie jest wydziwianie, tylko po prostu już muzyka. Janku, a powiedz, jak to się wszystko zaczęło, skoro w sensie, co was skłoniło do tego, żeby zawiązać zespół, skoro tak z różnych stron przyszliście i ewidentnie jesteście sobie pisani, że tak powiem, to jaki był ten 10 lat temu zwornik tego wszystkiego?
Słuchaj, zaczęło to się wszystko w taki sposób, że trójka z nas brała udział w takich, jakkolwiek z Darkiem ja się znałem wcześniej, tak, dość luźno. Darek, Adam i ja wzięliśmy udział w takich warsztatach muzyki improwizowanej. I w pewnym momencie prowadzący wybrał Adama i mnie do tego, żebyśmy zagrali jakiś duet. I w przerwie ja podszedłem tak do Adama i tak mówię do niego, ty kurde, czułeś, jakaś taka fajna chemia była w tym, co zrobiliśmy we dwójkę. No i ja też tak to poczułem, to bardzo, bardzo to było fajne. I tutaj zrobię króciutką przerwę. Darek przyszedł na ten warsztat z jakimś takim szklanym artefaktem zrobionym przez jego dziewczynę, która zajmuje się ceramiką, i grał na jakiejś takiej wazie szklanej, pocierając ją palcami. Myślę sobie, ja pierdzielę, ten gość naprawdę ma niesamowite coś w środku, żeby odważyć się, przyjść na warsztat muzyki improwizowanej z instrumentem, który w ogóle nie jest instrumentem i który nie wiadomo w ogóle, co z tym można zrobić. Nie ma żadnej bazy, po prostu wszystko, co on tam robił z tą szklaną wazą, było po prostu skokiem na naprawdę jakąś przepotwornie głęboką wodę. Bo na instrumencie, jak się gra, to jeszcze coś tam można pościemniać na takim warsztacie, coś gdzieś się ukryć za nie wiem, jakąś substancją skali, jakiejś artykulacji, czegokolwiek. Grając na wazie szklanej, za niczym się już nie ma miejsca, nie ma się za czym schować. I pomyślałem sobie, kurde, to jest przeogromnie odważny gość, że coś takiego zrobił. I zaproponowałem Adamowi i Darkowi, żebyśmy sobie coś nagrali wspólnie. A wcześniej już grałem różne improwizacje z Olkiem i mówię, Olek, dołączysz do nas? No i tak po prostu, i tak się zaczęło. Od pierwszej sesji, z której powstał materiał, który koniec końców szybciutko potem wydaliśmy jako nasze pierwsze wydawnictwo na kasecie w Tom Vision Records, taka manchesterska wytwórnia. To ten materiał nagraliśmy na tym naszym pierwszym wspólnym spotkaniu.
Tu Radio Kraków Kultura.
Rozmawiam z Janem Fanfare z audiowizualnego projektu Shepherds of Cats i VJ Pietruszka, zapraszając Państwa na koncert. To może przypomnijmy, kiedy i gdzie ten koncert w ramach Waszej trasy odbędzie się w Krakowie.
Otóż to właśnie pierwszy odcinek na trasie, Teatr Barakach. 18 września, godzinę 20, bardzo serdecznie zapraszamy. Na tym koncercie to muszę podkreślić, tak. Będziemy mieli gościa specjalnego w osobie Alexa Rotha, gitarzysty, zresztą mieszkającego w Krakowie, gitarzysty, artysty improwizującego.
Tak jest. Ekspata prosto do Krakowa trafił z Londynu. Współprowadzi, właściwie prowadzi zespół Multitraction Orchestra. Tak. Nagrał bardzo fajny materiał z Wacławem Zimplem i Hubertem Zemlerem. Cut the Sky. Takie trio. To ciekawa postać tutejszej sceny, zresztą już tę londyńską zachwycił, teraz działa w Krakowie. No właśnie, Alex nie jest jedynym gościem specjalnym waszych koncertów. To jest formuła, do której dość często sięgacie, lubicie zapraszać, grać z innymi. Można by pomyśleć, że to domena improwizatorów, żeby właśnie konfrontować swoją intuicję z czyjąś. Jak to u was jest?
Otóż pierwsze lata działalności, one były pod takim wspólnym mianownikiem właśnie kolaboracji z różnymi osobami. Przez pierwsze 5-7 lat tylko były to projekty, które realizowaliśmy z różnymi muzykami, bądź też ten długo też przez wiele lat realizowany projekt Butotechno, który łączył te elementy improwizacji i wideoartu z tańcem buto. Współpracowaliśmy przez wiele lat z taką japońską pianistką, wokalistką Ayako Ogawa i rzeczonym tancerzem Buto Musimaru Fujieda. I to było tak w tych pierwszych latach działalności. Tak naprawdę spotkanie z Aleksem Rothem jest takim powrotem do tych kolaboracji po wielu, wielu latach samodzielności. W pewnym momencie poczuliśmy coś takiego, że najlepiej nam jest we własnym środowisku, we własnym sosie, że to w naturalny sposób przyszło, że chętniej wybieramy własne towarzystwo, niż zapraszamy kogoś do tego, żeby poczuć jakiś inny zupełnie zapach, smak tej wspólnej improwizacji. Natomiast tutaj pojawił się ten pomysł Aleksa Rotha. Aleks chętnie się zgodził i bardzo, bardzo się cieszę na to spotkanie. Jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko przebiegnie. Myślę, że to będzie też dla publiczności fajne doświadczenie. Obserwowanie to audiowizualne tego miksu różnych światów,
I waszego
bo
pierwszego
jako
spotkania.
i naszego pierwszego spotkania, tak, i to będzie niesamowicie dziwicze, bo my wejdziemy na scenę tak naprawdę w pewnym sensie bez próby. Zrobimy próbę akustyczną, natomiast zupełnie nie zrobimy takiej próby merytorycznej. I to się wszystko wydarzy na miejscu. Będziemy, wiesz, to też jest bardzo niesamowite na tym poziomie takiej intymności, takie spotkanie na oczach ludzi, to też jest czymś takim niezwykłym na tym poziomie, że to, wiesz, takie wyciąganie do siebie wzajemnie ręki, symboliczne obmacywanie się, sprawdzanie, gdzie są nasze granice, jak te granice się definiują, co jesteśmy w stanie sobie wzajemnie zaoferować. No, na tym poziomie takim elementarnym, ludzkim, jest to też niezwykła rzecz do doświadczenia, że przestaje to być trochę tylko i wyłącznie spektakl na poziomie sztuki, ale gdzieś przechodzi to na jakieś inne zupełnie obszary, takie związane w ogóle z byciem człowiekiem jako takim.
To jest, jak mówisz, pierwszy przystanek na waszej trasie, czy na kolejnych odsłonach, na kolejnych koncertach także pojawią się goście?
Nie, do końca już w następnych dniach gramy, potem we Wrocławiu, potem następnego dnia w Bydgoszczy, na Festiwalu w Mózgu i kończymy w Warszawie. Nie, tam, wszędzie tam później występujemy już sami jako Shepherds of
No to Kraków
Cassie, Shepherds of Cassie.
potraktowany wyjątkowo. Kraków to lubi
Wyjątkowo,
oczywiście.
dokładnie tak. Dokładnie tak.
Powiedz jeszcze, bo o tym nie rozmawialiśmy. W jaki sposób ta sfera wizualna z muzyczną się u was przeplatają? Co kogo zasila? Bo tego właściwie jeszcze nie poruszyliśmy, a to jest w gruncie rzeczy też wasz wyróżnik właśnie, że jesteście czymś więcej niż zespołem muzycznym. Często mówisz o waszej działalności na żywo, nazywasz ją spektaklami wręcz, więc jakbyś jeszcze o tej sferze nam opowiedział.
Wiesz co, ja kiedyś zupełnym przypadkiem odkryłem, że jestem synestetykiem. Nagrywałem kiedyś taką rockową płytę i poprosiłem perkusistę do tego, żeby zagrał mi, a nie jestem jakoś specjalnie kształconym muzykiem, więc musiałem dużo namachać się rękami, bo nie mogłem zrobić zapisu, tylko twarzą imitowałem styl zagrania perkusji i tak opowiadałem o tym, jakbym sobie to wyobrażał i mówię tak, słuchaj, wiesz co, bo chciałbym, żeby ty, wiesz, zagrałbyś tak na różowo? A on tak na mnie popatrzył i tak, okej. A ja się złapałem na tym, zupełnie przypadkiem to ze mnie wypłynęło. A ty wiesz, o co mi chodzi? On mówi tak. I on wtedy pierwszy powiedział mi w ogóle o pojęciu synestezji, o zjawisku synestezji, o którym nie miałem w ogóle pojęcia. Nie jestem synestetykiem w tym klinicznym rozumieniu tego słowa, w tym sensie, że dźwięk nie pobudza mojej kory wzrokowej sensu stricte, natomiast widzę, dźwięki mają dla mnie kolory i kolory mają dla mnie dźwięki. Kształt i kolor jest dla mnie tym samym, co w muzyce ton artykulacyjny, sposób artykulacyjnego ewokowania tego dźwięku. Te rzeczy są dla mnie na tym poziomie spójne i okazało się, że jak zaczęliśmy współpracować z Maćkiem, że w podobny sposób wszyscy się na te pojęcie synestezji załapaliśmy w taki sposób, że ten obraz jest dla nas czymś, co silnie wpływa na tą strukturę muzycznej improwizacji, a te dźwięki, które robimy, okazały się, że silnie wpływają na Maćka w tej przestrzeni kreowania obrazów i to się zapięło jako taki bardzo spójny i wewnętrznie połączony system naczyń, bo to nie jest tylko i wyłącznie muzyka i jakiś obrazek, który migoce, tylko te dwie rzeczy ze sobą współpracują na tym poziomie wzajemnej interakcji. Ten dźwięk i obraz, one na siebie w sposób całkowicie totalny wpływają.
Można by wręcz powiedzieć, że Maciek improwizuje wespół z wami, a to, że nie wydobywa przy tym dźwięków, właściwie nie ma znaczenia. On po prostu tworzy obraz.
Dokładnie tak. On wydobywa dźwięki za pomocą obrazu, a my wywołujemy obrazy za pomocą dźwięków. Brzmi to w sposób dziwaczny, ale gdyby sobie przenieść to na poziom takiego prostego porównania i takiej refleksji, bardzo często zdarza nam się, słuchając muzyki, widzieć jakieś obrazy. One przywołują w pamięci nam jakieś obrazy. I tylko zazwyczaj jest to tak, że ta muzyka przywołuje w pamięci jakiś obraz zapisany w historii naszego doświadczenia. A jeżeli przeniesiemy to wszystko na ten poziom organiczny, o którym wcześniej mówiłem, to nagle się okaże, że ten dźwięk może spokojnie być przypadkową, pozornie błyskającą plamą.
No właśnie, tak. I więcej jasności nastanie w Teatrze Baraka 18 września o 20. Shepherds of Cats i VJ Pietruszka. Raz jeszcze zapraszamy. A moim i Państwa gościem był Jan Fanfarek, gitarzysta tego zespołu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za rozmowę również. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia.
Tu RKK.